mówi Paryż, Radio France International. Minęła 18, dziś jest wtorek, 25 dzień grudnia, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Przed mikrofonem Grzegorz Dowiecki, oddelegowany do złożenia naszym słuchaczom najserdeczniejszych życzeń w imieniu całej polskiej redakcji Radio France International. Niech te święta we Francji skromne, bo jednodniowe, upłyną Państwu w spokoju, pogodzie i radości. Radości nie tylko z rozdanych wczoraj prezentów. Życzymy wszystkiego dobrego, apelujemy o gastronomiczną rozwagę przy stole, no i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Wypełni ją niemal w całości specjalny magazyn gwiazdkowy przygotowany przez Anię Bernhardt i Kasię Zawicką oraz odpowiednia muzyka dobrana przez Stefana Funia, skoro już byliśmy przy zdrobnieniach imion, przez Stefana Ligera. Najpierw jednak część informacyjna, czyli wiadomości uzupełnione o przegląd paryskiej prasy pod redakcją Sylwii Gibbs. Tu Paryż, RFI. W bożonarodzeniowym posłaniu Urbi et Orbi wygłoszonym w samo południe z balkonu rzymskiej Bazyliki Świętego Piotra Benedykt XVI prosił o pokój i sprawiedliwość dla całego świata oraz o szacunek dla ludzkiej godności. Moje myśli kierują się zwłaszcza ku tym miejscom, gdzie wciąż rozbrzmiewa szczęk broni, powiedział papież i nazwał te miejsca po imieniu. To według listy Benedykta XVI Darfur, Somalia i północ Demokratycznej Republiki Konga, zakątki Erytrei i Etiopii, cały Środkowy Wschód, szczególnie zaś Irak, Liban i Ziemia Święta, także Afganistan, Pakistan i Sri Lanka oraz region Bałkanów. Przesłanie miastu i światu było transmitowane na żywo przez prawie 60 stacji telewizyjnych. Ojciec Święty wygłosił je w 63 językach. Wcześniej w homilii do wiernych zgromadzonych w Bazylice Świętego Piotra i do tych, którzy słuchali nabożeństwa przez radio lub oglądali je w telewizji, papież Benedykt XVI mówił o złym stanie ziemi z powodu zużywania bez umiaru jej zasobów i jej egoistycznego wykorzystywania. To wszystko cytaty. Ludzkość jest zajęta samą sobą. Trzeba jej tyle czasu i przestrzeni dla własnych spraw, że nie ma już miejsca dla bliźniego, dla biedaka, dla Boga, powiedział zwierzchnik Kościoła katolickiego. W homilii wygłoszonej do tłumu wiernych zgromadzonych w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem patriarcha Jerozolimy Michel Sabach powiedział: ten kraj należy do Boga, nie może być dla jednych krajem ich życia, a dla innych okupacji. Wszyscy tu zgromadzeni powinni żyć w bezpieczeństwie i godności. Nad doraźnym bezpieczeństwem zgromadzonych czuwały palestyńskie siły bezpieczeństwa. Na przejściach granicznych żołnierze izraelscy przepuszczali chrześcijan z Gazy i nie utrudniali przejazdu autokarów. W Betlejem panowała atmosfera radosnego święta. Żołnierze międzynarodowej koalicji w Afganistanie też obchodzili święta Bożego Narodzenia z dala od bliskich, każda nacja inaczej. Polskim żołnierzom w bazie Łazikła, nieopodal granicy z Pakistanem, dostarczył potrawy wigilijne amerykański helikopter, gdyż śnieg odciął ich od świata. Dla Włochów najważniejsza była wieczerza wigilijna, dla Brytyjczyków i Amerykanów wtorkowy obiad. Francuska Legia Cudzoziemska ustawiła żłobek w górach niedaleko bazy w Kabulu, ale podkreśla się, że nie ma mowy o rozluźnieniu reguł bezpieczeństwa. Prezydent Nicolas Sarkozy, który odwiedził w zeszłym tygodniu francuskich żołnierzy, spędza okres świąteczny w Egipcie. We wtorek przyleciał do Luksoru. Jest z nim jego nowa przyjaciółka, o towarzyszce życia może mówić jeszcze za wcześnie, Carla Bruni, była modelka przekwalifikowana na piosenkarkę. W prezydenckiej świcie jest jeszcze 9 innych osób. Sarkozy spędzi tygodniowy urlop w luksusowych hotelach w Luksorze i Sharm el-Sheikh, a potem 30 i 31 grudnia złoży oficjalną wizytę w Kairze. Tu Paryż, Radio France International. Informacja z Egiptu była ostatnią o świątecznym charakterze. Następne już równie przyjemne niestety nie będą. Czwarty dzień z rzędu samoloty tureckie bombardowały we wtorek pozycje kurdyjskich rebeliantów na północy Iraku. Według komunikatu Ankary od 16 grudnia zostało w ten sposób zneutralizowanych od 150 do 175 bojowców z PKK, Partii Robotników Kurdystanu, której marzeniem jest utworzenie niezawisłego państwa kurdyjskiego. Członkowie PKK mówią o sobie peszmerga, Turcy określają innym mianem terrorysta. W dwóch samobójczych zamachach na północy Bagdadu zginęły we wtorek co najmniej 33 osoby. Armia amerykańska sygnalizowała wcześniej wzmożoną aktywność Al-Kaidy w tej części stolicy Iraku. Armia rosyjska dokonała drugiej już udanej próby z balistyczną rakietą międzykontynentalną typu RS-24, zdolną przenosić kilka głowic atomowych. Pocisk został wystrzelony we wtorek z ruchomej wyrzutni w Piesiecku na północnym zachodzie Rosji, przeleciał 7000 kilometrów i trafił w cel na Kamczatce. Ukazujący się w Belgradzie dziennik Polityka podał, że w projekcie uchwały, jaki ma trafić pod obrady serbskiego parlamentu w środę, znajdzie się groźba opóźnienia integracji Serbii z Unią Europejską, jeśli Zachód uzna niepodległość Kosowa. Policja mauretańska poinformowała we wtorek o zatrzymaniu 7 osób, w tym 4 kobiet, podejrzanych o zamordowanie dzień wcześniej 4 francuskich turystów w regionie Aleg. Wszystko wskazuje na to, że była to zbrodnia na tle rabunkowym. Więcej na ten temat usłyszą Państwo za kilka chwil w przeglądzie prasy od Sylwii Gibbs, bo w dzienniku to już wszystko.
Le Figaro uczcił święta Bożego Narodzenia, publikując na okładce fotografię żywej szopki w Nazarecie, w której rolę protagonistów Narodzenia Pańskiego grali Arabowie z Izraela. Dzisiejsza prasa jest raczej szara i szczupła, jeśli chodzi o treść. Wiele miejsca poświęca tragedii 4 turystów francuskich, zamordowanych w Mauretanii. 5 jest w szpitalu w Alek w stanie krytycznym. 7 podejrzanych aresztowano. Bandytyzm czy terroryzm? Zastanawia się dziennik Le Figaro. Mauretańscy rozmówcy dziennika skłaniają się ku pierwszej hipotezie. Ich zdaniem Al-Kaida wybrałaby raczej na cel ataku bardziej turystyczny region Adrar. Okolity miasta Alek, gdzie zaatakowano 5 Francuzów, mógłby mieć jednak w oczach przypuszczalnych turystów wymiar symboliczny. Niedaleko stąd urodził się obecny prezydent Mauretanii, Abdelahi, pierwszy w historii tego kraju, którego demokratycznie wybrano. W byłej kolonii francuskiej 3 miliony osób mieszka na terytorium 2 razy większym od Francji. Władze nie są go w stanie kontrolować. Przywróciły nawet 10 lat temu jednostki na wielbłądach, najskuteczniejsze przeciwko uzbrojonym bandytom. Ale w zwyczaju tych ostatnich nie było dotąd strzelanie do turystów. Stąd hipoteza antyfrancuskiego zamachu politycznego wykonanego przez dżihadystów. Od kiedy islamiści algierscy przyłączyli się do grupy Bin Ladena, sąsiednia Mauretania weszła do strefy wojennej Al-Kaidy i znalazła się jednocześnie pośród 7 państw Sahary, w których Stany Zjednoczone zbroją i ćwiczą specjalne jednostki wojskowe. Algierscy terroryści usiłują zdobyć zwolenników wśród młodych Mauretańczyków z miast, którzy przeszli w szkole przymusową arabizację, podczas gdy elity nadal mówią po francusku. Nie wiadomo, jak zareagują mieszkańcy Mauretanii, gdyby potwierdziła się hipoteza ataku Al-Kaidy. Czy poprą dżihadystów, czy potępią zamach, który zagraża dochodowej turystyce? 2 tygodnie przed finałem rajdu Paryż-Dakar ten krwawy atak jest w każdym razie złą reklamą dla Mauretanii. Dziennik Libération relacjonuje 3 dzień procesu 6 członków organizacji Arche de Zoé w N'Djamenie, oskarżonych przez sąd czadyjski o próbę uprowadzenia 103 dzieci celem ich adoptowania przez rodziny francuskie. Z zeznań 5 ojców tych dzieci wynika, że nic im nie było wiadomo o projekcie wywiezienia dzieci do Francji. Wszyscy są biedni, pochodzą ze wsi, są analfabetami. Kiedy dowiedziałem się, że biali pomogą mi wyżywić i ubrać dzieci, powierzyłem im 2. Nigdy nie przypuszczałem, że miały wyjechać, mówił jeden ze świadków, który, tak jak pozostali, miał kontakty z pośrednikami pracującymi dla Arche de Zoé i z imamem, który te propozycje popierał. W zeznaniach mowa też o szkole, którą biali mieli wybudować i w której dzieci miały się także uczyć Koranu. Na pytanie, czy wiedzieli, że organizacja Arche de Zoé szukała sierot z Darfuru, świadkowie nie mają odpowiedzi. Ich pojęcie o sieroctwie jest względne. Mam syna i 6 dzieci brata, tłumaczy jeden z nich. W ich słowach przebija fascynacja dla białych z organizacji humanitarnych, którzy proponują pomoc. Ale wszyscy są zgodni co do tego, że nie przewidywano wyjazdu dzieci do Francji. Adwokaci rodziców przekładają zeznania na oskarżenia o handel niewolnikami, pogardę kolonialną i domagają się odszkodowania w wysokości 300 tysięcy euro od dziecka. Czy oskarżeni potrafią usprawiedliwić ewakuację sanitarną 103 dzieci do Francji? Zastanawia się dziennik Libération.
Pora Zapraszamy teraz na magazyn świąteczny. Przygotowały go Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka. W programie wykorzystane zostały materiały wydawnictwa Act Sud Junior, opublikowane w książce 25 Świąt Bożego Narodzenia w muzyce.
Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia spędzamy najczęściej z najbliższymi rodziną i przyjaciółmi, zgodnie z tradycją, i my udajmy się w odwiedziny. Zobaczmy, jak przeżywają święta nasi bliżsi i dalsi sąsiedzi, członkowie europejskiej rodziny.
Tradycji, legend, zwyczajów związanych z najpiękniejszymi świętami roku jest naprawdę wiele. Powiedzenie, co kraj to obyczaj, jest jak najbardziej na miejscu, ale jednocześnie w różnych krajach spotykamy znane nam zwyczaje.
I niemal wszędzie słychać śpiew. Przyjście na świat Zbawiciela wychwalali już kapłani po łacinie w IV wieku. A potem coraz częściej kolędy, pastorałki były śpiewane przez lud, wyrażane językiem popularnym, niekiedy nawet gwarą. I przekazywane są do dzisiaj. Proponujemy Państwu wybór pieśni bożonarodzeniowych z różnych stron Europy. Kolęd, które nas urzekły prostotą i autentycznością.
Zacznijmy naszą podróż od północnej krainy, od Szwecji, gdzie w grudniu już o 3 po południu panują ciemności. Wieczory wydłużają się, a zbliżające się święta nabierają jeszcze większego znaczenia. Zaczynają się już 13 grudnia, w dniu świętej Łucji, patronki światła.
Wtedy to najstarsza córka w domu, ubrana w białą szatę, przepasaną czerwoną opaską, zakłada wianek, na którym umocowano 7 zapalonych świec i ostrożnie, powolutku podaje wszystkim domowym kawę z ciastkami.
U powały wisi wieniec z 4 świecami, które kolejno zapalane są w każdą niedzielę Adwentu. 24 grudnia przez pięknie ozdobione okna szwedzkie dzieci wypatrują szaro odzianego krasnoludka o imieniu Tomty, który roznosi prezenty.
Tutaj króluje cisza i milczenie, a ziemia przyodziała białą szatę. Zatrzymałem się na skraju drogi, bo pokój, który przynosi Boże Narodzenie, i na mnie spłynął. Tak zaczyna się szwedzka kolenda. Zarania dziejów Łotysze świętowali zimowe przesilenie 22 grudnia. Później te zwyczaje wymieszały się z tradycjami chrześcijańskimi. Kiedyś na Łotwie w okresie świątecznym chodzono po ulicach, zakrywając twarz maskami niedźwiedzia, wilka, kozy czy potwora, by, jak powiadano, odstraszać złe duchy.
Dziś w domach na Łotwie raczej zapala się tysiące świeczek na choinkach i spożywa niezliczoną ilość pysznych ciasteczek z imbirem.
W Estonii 24 grudnia prezydent ogłasza bożonarodzeniowe zawieszenie broni, a ta tradycja liczy już 350 lat. W wieczór wigilijny Estończycy udają się do sauny, a po pasterce idą na cmentarz, by zapalić świeczki na grobach bliskich.
A później już wszyscy udają się szybko do domów. Na wsiach panuje do dzisiaj bowiem przekonanie, że tej nocy wychodzą na spacer dobre i złe duchy. Zostawia się więc dla nich wystawny posiłek na stole i ogień w kominie aż do rana.
Podobnie też jest na Litwie, gdzie w Wilnie nikt nie oddala się po zmroku od swego domostwa. Powiadają, że tej nocy właśnie snują się po świecie zabłąkane duchy. Na litewskiej wieczerzy przy kominku nie mogło zabraknąć kruchych ciasteczek z makiem i placuszków kukurydzianych, a po posiłku zasiadano zazwyczaj do wróżb, by spróbować odgadnąć, co przyniesie los w następnym roku.
Przejęte były zwłaszcza panny na wydaniu, które układały sobie na rękach jak najwięcej polan. Jeżeli doniosły parzystą liczbę kawałków drewna, to mogły się zacząć szykować do wesela. Gdy zaś liczba była nieparzysta, oznaczało to, że w przyszłym roku nic nie wyjdzie z orzenku.
A nazajutrz, w pierwszy dzień świąt, święty Mikołaj, czy raczej Kaledu Senis po litewsku, ubrany w ciepłe futro, chodził od domu do domu, rozdając dzieciom podarki. Przed Bożym Narodzeniem wszystkie drzwi dekoruje się jemiołą i dzwoneczkami. W Wigilię, po wysłuchaniu w kościele świątecznej Ewangelii, Duńczycy wracają do domu, by zasiąść do tradycyjnej gęsi z czerwoną kapustą.
Na deser podaje się gęsty ryżu gotowany na mleku, w którym ukryty jest migdał. Powiadają, że to krasnoludek go chowa. Dziecko, które znajdzie migdał, dostaje dodatkowy prezent, a na parapecie okna zostawiany jest ryż dla krasnoludka.
W Belgii świętuje się przede wszystkim 6 grudnia, czyli świętego Mikołaja, który, jak głosi tutejsza legenda, wskrzesił troje dzieci pokrojonych na kawałki przez pewnego rzeźnika. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci dostają piernik w kształcie ludzika.
W Walonii powiadają, że to sam Pan Jezus zostawia koło łóżek pachnące drożdżowe ciasteczka z rodzynkami. W luksemburskich domach 6 grudnia wieczorem zostawia się wielki półmisek, który w nocy po cichutku święty Mikołaj wypełnia cukierkami, ciastkami i drobnymi prezentami. W dzień Bożego Narodzenia na wiejskich i miejskich placach organizowane są koncerty, a zebrane podczas nich pieniądze oddaje się biednym i potrzebującym.
Dwie ważne tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia pochodzą z Niemiec, a mianowicie kalendarz adwentu i choinka. Począwszy od 1 grudnia, dzieci otwierają każdego dnia kolejne okienko w kalendarzu adwentowym. Choinkę zaś Niemcy stawiają na placach już od średniowiecza, uważając ją za symbol życia, ponieważ przez cały rok zachowuje zielone igły.
Dopiero później zaczęto stopniowo ubierać choinkę w owoce, świeczki i łakocie. Niewiele więcej niż 100 lat temu w hutach szkła w Turyngii odkryto, w jaki sposób wydmuchiwać szklane kule i dzwonki. Od tego czasu na całym świecie choinki dekoruje się kolorowymi bombkami.
To nie święty Mikołaj przynosi austriackim dzieciom prezenty, lecz ubrana na biało panna o imieniu Christkindl.
Od czasów średniowiecza w Wiedniu odbywa się co roku świąteczny targ, a dzieci, zgodnie z tradycją, przygotowują na Boże Narodzenia ciasteczka w kształcie gwiazdek, choinek i księżyców. Śpiew, śpiew, śpiew,
Zdrowia, szczęścia, pokoju życzymy wszystkim rodzicom i dzieciom, śpiewają Czesi, czekając na świętego Mikołaja, nazywanego tutaj Swaty Mikalas. Powiadają, że spuszcza się on z nieba po złotym sznurze w towarzystwie anioła oraz diabła trzymającego w dłoni rózgę.
W wielu czeskich domach widać gałązkę wiśni wstawioną do wazonu. Zgodnie ze starym podaniem, jeśli zakwitnie ona na Boże Narodzenie, oznacza to, że zima będzie krótka, a rodzina szczęśliwa.
Na sąsiedniej Słowacji artyści od ponad 200 lat malują akwarelą lub rzeźbią w drzewie sceny narodzin Chrystusa.
Na Boże Narodzenie procesje mieszkańców niosą te dzieła sztuki ludowej od wsi do wsi, śpiewając kolędy przed każdą zagrodą i życząc jej mieszkańcom szczęścia, zdrowia, pomyślności.
W Słowenii istniał niegdyś zwyczaj, że 6 grudnia Miklas, czyli święty Mikołaj, chodził od domu do domu w asyście anioła i diabła. Drzwi otwierał im zazwyczaj gospodarz, za plecami którego ukrywała się dziatwa. Miklas czytał imiona grzecznych dzieci i tym dawał bakalie, a niegrzeczne dostawały lekko rózgą ozdobioną kolorowymi wstążkami.
Ten zwyczaj już prawie zanikł. Zachowała się jeszcze w Słowenii tradycja przenoszenia od domu do domu statuetki Matki Boskiej na pamiątkę drogi, jaką przybyła rodzina święta.
Od czasów średniowiecza, w okresie świąt Bożego Narodzenia, Węgrzy wystawiają jasełka z udziałem aktorów lub marionetek. Najbardziej popularne jest przedstawienie o pasterzach, których anioł budzi, by poszli pokłonić się Panu Jezusowi.
Ale zadanie nie jest łatwe. Jeden z pastuchów, posunięty w latach, udaje, że nie słyszy i nie rozumie, o co chodzi wysłańcowi niebios, ku ciesze widzów, a zwłaszcza dzieci. Anioł jednak dopina swego.
Dodajmy, że podobnie jak w Polsce, na węgierskim stole wigilijnym pod obrusem kładzie się siano. Narodziny Chrystusa ogłaszają strzały armatnie z zamku świętego anioła. Zgrzybiała i dobroduszna czarownica Befana w dzień trzech króli wsiada na miotłę, by wszystkim dzieciom rozwieść prezenty.
We Włoszech bardzo popularna jest tradycja szopek bożonarodzeniowych. Najstarsza z nich z VI wieku znajduje się w rzymskiej bazylice Najświętszej Marii Panny. A zwyczaj ten upowszechnił tak naprawdę święty Franciszek z Asyżu, który 24 grudnia 1223 roku odprawił nocą nabożeństwo w górskiej grocie przy żłobie, a przybyli na nie pasterze ze swymi zwierzętami.
W prawosławnej Grecji w Wigilię Bożego Narodzenia dzieci obchodzą całą wieś, śpiewając pieśni zwane tu kalanda, przygrywając sobie na bębenkach i dzwoneczkach. Dorośli w podzięce dają im cukierki i bakalie.
dzień Bożego Narodzenia wszyscy jedzą Christopsomo, czyli chleb Chrystusa. Zazwyczaj na wierzchu bochenków widać symbolicznie przedstawione atrybuty zawodów, które wykonują członkowie rodziny.
Na Cyprze zwyczaje bożonarodzeniowe są podobne do greckich. Prezenty rozdaje się 1 stycznia, w dzień świętego Bazylego, pobożnego mnicha żyjącego w IV wieku, szczególnie czczonego przez prawosławnych.
Na Malcie próżno, by czekać na śnieg. Zimą jest tu ciepło, podobnie jak i w Betlejem. 24 grudnia dzieci niosą w procesji figurkę Pana Jezusa, a jedno z nich odziane w szaty apostoła czyta opis narodzin dzieciątka z Ewangelii świętego Łukasza.
I wszyscy śpiewają razem: śpi, śpi malusieńki, nie płacz już. Na Wigilię w Portugalii jada się dorsza, którego można przyrządzać na tyle sposobów, ile jest dni w roku. Na stole wigilijnym kładzie się jedno lub dwa dodatkowe nakrycia dla bliskich, którzy już odeszli.
W niektórych regionach kładzie się kawałek chleba w kominie, a rozsypane ziarna zboża mają zapewnić obfite żniwa.
W Hiszpanii okres świąteczny zaczyna się już 8 grudnia. W święto Matki Boskiej, ku czci której przed katedrą w Sewilli pięknie ubrani młodzieńcy wykonują taniec sześciu, a święta kończą się w Dniu Trzech Króli, którym Hiszpanie oddają specjalny hołd.
W dniu tym na pamiątkę podróży do Betlejem mężczyźni przebrani za Kacpra, Melchiora i Baltazara wędrują od wsi do wsi na koniach i osłach, a dzieci wystawiają na oknach swe buty wypełnione jęczmieniem, sianem i marchewkami, by zwierzęta z zaprzęgu Trzech Króli mogły się posilić.
Do Holandii święty Mikołaj przybywa z Hiszpanii już w połowie listopada, na wielkim okręcie pełnym prezentów. Odziany jest w długi czerwony płaszcz z szerokimi złotymi lampasami, a towarzyszy mu biały koń i orszak mężczyzn o twarzach pomalowanych na czarno. Grupa ta aż do 6 grudnia pielgrzymuje od wsi do wsi i rozdaje prezenty. Wszędzie po drodze widać wystawione na zewnątrz przez dzieci buty wypełnione prosem i marchewkami dla konia.
W Wielkiej Brytanii dzieci czekają niecierpliwie na 24 grudnia, by wreszcie spożyć przygotowywany od tygodni Christmas pudding, a wieczorem przyczepiają największą skarpetę do kominka z nadzieją, że znajdą ją następnego dnia wypełnioną prezentami.
W Dublinie już od października pełno jest w sklepach i kioskach kartek świątecznych. To właśnie w Irlandii i Anglii pojawiły się pierwsze kartki, a było to 150 lat temu, czyli nie tak znowu dawno.
Pasterce Irlandczycy zbierają się na ulicach, by wspólnie śpiewać kolędy, popijając grzane wino czy whisky. Dzieci tymczasem kładą poszewkę od poduszki koło łóżka w nadziei, iż następnego ranka będzie ona wypełniona prezentami.
Good people, all this Christmas time, consider well and bear in mind what are
przybywa święty Mikołaj. Finowie nie mają co do tego żadnej wątpliwości. Mieszka on tuż pod kołem polarnym w Laponii, w miejscowości o wdzięcznej nazwie Korvatunturi. Na ten właśnie adres tysiące dzieci wysyła z całego świata listy z prośbami, a niektóre nawet, jak dzieci Tolkiena, otrzymują odpowiedź. W jednym z nich zajęty, zabiegany święty Mikołaj tak napisał.
Muszę kończyć. Wkrótce znów ruszam w drogę. Nie wierzcie w obrazki przedstawiające mnie w samolotach czy na motorach. Nie potrafię nimi kierować i wcale zresztą nie chcę. I tak są za wolne, nie mówiąc już o zapachu. Nie mogą się zrównać z moimi reniferami, które sam tresuję. W tym roku mam wspaniały zaprzęg i spodziewam się, że moje listy dotrą na czas. Sprowadziłem kilka nowych reniferów wprost z Laponii. To kraj błyskawic i rzeczywiście poruszają się błyskawicznie. Wasz kochający święty Mikołaj.
Pora już wracać do domu z tej świątecznej podróży po Europie. Wprawdzie nie spotkaliśmy świętego Mikołaja, ale w wielu domach zobaczyliśmy podobne do naszych zwyczaje, a we wszystkich wspaniałą świąteczną atmosferę, w której zostawiamy Państwa, życząc wszelkiej pomyślności.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells.
Sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. didn't want us open.
Oh, we have a lot of fun.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigiera. Profesor Stanisławski prawił, co prawda, o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, ale nie za bardzo przekłada się to na muzykę. Zastanawiało mnie często, czemu wielcy kompozytorzy poświęcili tak mało uwagi drugiemu w chrześcijańskiej hierarchii świętu, upamiętniającemu narodziny Zbawiciela. Czyżby dlatego, by odwołać się do nazbyt upraszczającej dialektyki, że wielka sztuka rodzi się z cierpienia, a nie z radości? Nie ulega wszak wątpliwości, że prawdziwym festiwalem muzycznym jest Wielkanoc. Dla chrześcijanina najważniejszym poligonem gry o duszę jest Wielki Tydzień i Niedziela Wielkanocna. Historia męki pańskiej, śmierci i zmartwychwstania, wiecznie odnawiane misterium będące kołem napędowym wiary i nadziei. Ta eschatologiczna symbolika inspirowała zawsze najsilniej twórców muzyki sakralnej, co znalazło choćby wyraz w kultywowanej przez wieki wspaniałej tradycji pasyjnej, polegającej na muzycznej inscenizacji dramatu, którego kulminacją jest ukrzyżowanie Chrystusa. Boże Narodzenie nie niesie podobnie dramatycznych treści, które skłoniłyby kompozytorów do ujęcia ich w wielkie, oratoryjne formy. Większość katedr na świecie rozbrzmiewa co prawda w tym okresie przepysznymi dźwiękami Mesjasza, ale nie jest to sensu stricto dzieło sakralne, gdyż Händel pisał je z myślą o teatrze, ani tym bardziej oratorium na Boże Narodzenie, gdyż temu epizodowi poświęcony jest tylko fragment pierwszej części, a w szczególności piękny chór o narodzinach Dzieciątka.
Come on.
Child is Born, fragment chóru z pierwszej części Händlowskiego Mesjasza pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Drugie z arcydzieł, które zwykło się słyszeć w kościołach o tej porze roku, bachowskie oratorium na Boże Narodzenie, powstało w istocie z połączenia sześciu różnych kantat. To też nie jest naprawdę oratorium, które musi mieć akcję zaczerpniętą z Biblii. Zresztą sam Bach nigdy nie wykonywał go w całości, lecz w sześciu częściach, podczas trzech dni świąt Bożego Narodzenia, w Dzień Nowego Roku, w następną niedzielę oraz w Święto Trzech Króli. W dodatku niemal wszystkie arie i chóry z tego dzieła są zapożyczeniami z innych, najczęściej świeckich utworów lipskiego kantora, takich jak Dramma per Musica na cześć królowej albo Herkules na rozdrożu. Ale bachowskie wyczucie formy czyni cuda i większość sekwencji, a zwłaszcza chórów, sprawia wrażenie, jakby stworzone były z myślą o tej właśnie betlejemskiej historii. Posłuchajmy jednego z najpiękniejszych epizodów z kantaty na trzeci dzień świąt. Uprzedzeni przez aniołów pasterze spieszą do Betlejem, a ich pielgrzymkę wieńczy dziękczynny chorał.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander.
Fragment oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha, Rias Kammerchor i Akademie für Alte Musik pod dyrekcją René Jacobsa z płyty wydanej przez Harmonia Mundi. Wyłączając kolędy, ale to osobny temat, oraz słynne Concerto Grosso Corellego na Boże Narodzenie, muzyczna gwiazdka kojarzy się w większości z tym właśnie arcydziełem oraz z Mesjaszem, ale na tym rzecz jasna nie kończy się lista. Narodziny Chrystusa celebrowali wielcy muzycy już w czasach średniowiecza czy renesansu, by wymienić Palestrinę, Pretoriusa, Berda lub Słewinka, a tym bardziej w okresie baroku, że wymienię poza Bachem i Händlem Schütza i Telemana oraz plejadę Włochów i Francuzów. W ludowej wyobraźni sięgającej czasów pogańskich Boże Narodzenie, przypadające na czas zimowego przesilenia słońca, jest głównie świętem kojarzonym z nocą i witaniem światła. Mało kto równie pięknie oddał w muzyce ten moment, jak Marc-Antoine Charpentier w bożonarodzeniowej kantacie In Nativitatem Domini Canticum. Po chromatycznych, przejmujących opóźnieniach instrumentalnej nocy następuje przebudzenie pasterzy i chór witający otwarcie niebios.
Thank you.
fragment kantyczki Charpentiera in Nativitatem Domini Canticum Les Arts Florissants pod kierunkiem Williama Christie, płyta nagrana dla Eratu. Znajdujemy tu francuskie echo tradycji, która utrwaliła się we Włoszech z końcem XVII wieku, kiedy to pasterze podczas Adwentu schodzili się do Rzymu, aby grać w duecie przed szopką na dudkach i fujarce. Tak narodziła się forma pastorałki, którą nasiąknęła cała niemal bożonarodzeniowa muzyka ery barokowej. Forma utrzymana w tanecznym, rozkołysanym rytmie i naśladująca brzmienie prostych ludowych instrumentów. Piękny przykład znajdziemy znów u Charpentiera w jego pasterce, czyli Messe du Minuit, w którą wkomponowane są melodie francuskich kolęd i która przeplata z wdziękiem partie chóralne i instrumentalne utrzymane w takim właśnie pasterskim duchu. Kyrie eleison i instrumentalny buforek z pasterki Marca Antoine Charpentier, raz jeszcze Les Arts Florissants pod dyrekcją Williama Christie. Co do Włochów, podchodzili oni często do betlejemskiej opowieści z niemałą fantazją. W kantacie na Boże Narodzenie Alessandro Scarlatti wprowadza do niej szereg postaci ze Starego Testamentu, a jego imiennik Alessandro Stradella zatrudnia wręcz na etacie Lucyfera, mocno zgnębionego faktem, że niebo oto pokrzyżowało mu jego niecne plany. Stradella skomponował dwie kantaty na święto narodzin Chrystusa. Ta druga z Lucyferem trzyma się z grubsza klasycznego scenariusza, podczas gdy ta pierwsza, trzygłosowa, jest raczej formą komentarza do cudownego zdarzenia.
Oh, serviti, forse non provo, la serviti.
Trzygłosowy madrygał z kantaty Alessandro Stradelli, obie jego kantaty na Boże Narodzenie, nagrał dla firmy Arcana zespół z Mediolanu pod kierunkiem Enrico Gattiego. To święto w jego ludowym czy pasterskim ujęciu nie cieszyło się wzięciem w erze klasycyzmu i romantyzmu. Mozart i Haydn, zamiast pasjonować się historią narodzin Zbawiciela, skoncentrowali się na formie mszy. Dopiero Berlioz pozazdrościł Händlowi i postanowił nagle, równo w połowie XIX wieku, stworzyć opartą na podobnych motywach sakralną trylogię, nasyconą operowym dramatyzmem, a zatytułowaną Dzieciństwo Chrystusa. Rozsierdzony modą na muzykę dawną, tak, już wtedy, uciekł się zresztą do sztubackiej prowokacji, podpisując się pod pierwszą wersją dzieła jako Pierre Ducret, domniemany maître de chapelle z końca XVII wieku. Utwór odniósł sukces, Berlioz zdecydował się je zatem skompletować i w końcu się ujawnić. Posłuchajmy chóru aniołów oraz dialogu Marii i Józefa. Fragment betlejemskiej sceny z Dzieciństwa Chrystusa Hektora Berlioza, Véronique Jeans, Philippe Caton, Collegium Vocale i La Chapelle Royale pod dyrekcją Filipa Herwehe. Moglibyśmy jeszcze zapuścić się w wiek XX, w którym narodziny Chrystusa celebrowało wielu muzyków. Benjamin Britten w Ceremony of Carols i innych utworach, Marc Honegger, Frank Martin, Karl Orff, Francis Poulenc czy Penderecki w swej drugiej symfonii. Nie są to jednak dzieła na miarę wielkanocnych pasji i biblijnych oratoriów. W wieku poprzednim straciliśmy być może szansę na nowego Mesjasza. W roku 1847, w ostatnich miesiącach przed śmiercią, Felix Mendelssohn zabrał się do pracy nad oratorium Chrystus, które mogło być zwieńczeniem sumy doświadczeń zebranych przy komponowaniu Paulusa i Eliasza. Zdążył niestety naszkicować kilka tylko stronic. Oto recitatyw obwieszczający narodziny Chrystusa i następujący po nim tercet. Soliści i chór kameralny ze Stuttgartu pod kierunkiem Friedera Berniusa z kompletu dzieł sakralnych Mendelssohna nagranego dla firmy Karus. Pogodnych i murzycznych świąt życzy Państwu Stefan Riger. Do usłyszenia.
I to wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu, Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.